Pieniądze z KPO w końcu popłyną do Polski. Unia podjęła decyzję o uwolnieniu zaliczki w wysokości nieco ponad 5 miliardów euro, ale postawiła warunek. Na co pójdą te pieniądze i czy trafią do niemieckiego Siemens Energy? Zmiany w Unii Europejskiej coraz bliżej. Propozycja modyfikacji traktatów przechodzi dalej niewielką liczbą głosów. Czy doczekamy się rozszerzenia kompetencji wspólnoty o sprawy krajowe? Argentyna ma nowego, ekscentrycznego lidera, który planuje wywrócić kraj do góry nogami i skierować gospodarkę na zupełnie nowe tory. Jaki jest jego plan i czy uda mu się zażegnać wieloletni kryzys? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę pod materiałem, tak aby zaspokoić potrzeby algorytmu. Czas to pieniądz, więc... zaczynajmy. Zielone światło w sprawie KPO dla Polski. Czy jest tu jakiś haczyk? Komisja Europejska we wtorek wydała pozytywną ocenę zmodyfikowanego Krajowego Planu Odbudowy. Polska może otrzymać około 550 milionów euro w formie nieodpłatnych dotacji i 4,5 miliarda euro w formie pożyczek. Bruksela wyraziła zgodę, ale decyzja wymaga jeszcze potwierdzenia. Ostateczne zatwierdzenie sprawy spoczywa na ministrach finansów 27 państw Unii Europejskiej, którzy spotykają się 8 grudnia, aby podjąć decyzję. Te środki miałyby zostać przeznaczone na szereg działań niwelujących gospodarcze skutki pandemii, w tym na nowe inwestycje, innowacje, ochronę środowiska, cyfryzację, edukację i zdrowie. Niestety dostęp do tych pieniędzy dla Polski został zablokowany, między innymi z powodu naruszenia zasad praworządności. Unia Europejska postawiła więc Polsce warunek. Konieczna jest realizacja tzw. kamieni milowych dotyczących praworządności i sądownictwa. W szczególności odniesiono się do niezależności sądownictwa i rozwiązania problemów związanych z Izbą Dyscyplinarną. Patrząc na dalszy rozwój wydarzeń, nasuwa się jedno pytanie. Co w ostatnim czasie zmieniło się w kwestii tzw. praworządności w Polsce? Były ku temu poczynione pewne kroki, ale jak wiemy, niewiele z nich wynikało. Dlaczego więc niedługo po wyborach retoryka we wspólnocie się zmienia? Według resortu wypłata tych środków nie jest już uzależniona od realizacji kamieni milowych przez Polskę. Podobno ma być to efekt wielomiesięcznej pracy oraz bardzo skutecznych działań urzędników ministerstwa. Tak twierdzi resort, ale może jest też inny powód. Decyzja wspólnoty zbiegła się w czasie z potencjalną zmianą władzy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polska zmieni swój obecny antyunijny kierunek rozwoju na bardziej prounijny, przez co nasz kraj okaże się teraz bardziej otwarty na zmiany proponowane przez Brukselę. Czy za zmianą nastawienia stoi więc prawdopodobny przyszły premier Polski? Narracja resortu przypisującego tę zmianę swoim negocjacjom z taką teorią się nie pokrywa. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że urzędnicy unijni faworyzują konkretny typ władzy i nie jest to typ konserwatywny czy prawicowy. Przykładów na to można znaleźć coraz więcej. Le Pen we Francji, Meloni we Włoszech, Orban na Węgrzech czy PiS w Polsce. Nie są to z pewnością rządy sprzyjające dalszym etapom integracji europejskiej. 5 miliardów euro z unijnych funduszy ma także pewne ograniczenia dotyczące sposobu ich wykorzystania. Pieniądze te są przeznaczone wyłącznie na projekty, które mają na celu zwiększenie niezależności energetycznej od Rosji i wspieranie zielonej transformacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niewielką część tej kwoty, czyli około 0,5 miliarda euro, stanowią bezzwrotne dotacje. Pozostałe 4,5 miliarda euro to preferencje pożyczki, które będzie trzeba oddać. Ciekawym zbiegiem okoliczności jest także fakt, że wspomniana kwota pasuje do strat poniesionych przez niemieckiego giganta Siemensa Gamesa, który specjalizuje się w zielonej transformacji, szczególnie w zakresie turbin wiatrowych. Oczywiście może być to zupełny przypadek i na tym etapie nie można przesądzać, że te dwie kwoty są ze sobą powiązane. Jednak jeśli okaże się, że Unia udzieli nam pożyczki, która zostanie następnie spożytkowana na zakup turbin wiatrowych od Siemensa, który jest w poważnych tarapatach, to ocenę tego sukcesu pozostawiam Wam. Nie omieszkam jednak wspomnieć o tym w materiale, w którym połączymy sobie wszystkie kropki, jeśli do tego rzeczywiście dojdzie. Siemens Energy znajduje się obecnie w ciężkiej sytuacji i podjął już rozmowy z rządem o uzyskanie gwarancji kredytowych na sumę około 15 miliardów euro. Tak duże zlecenie ze strony polskiego rządu mogłoby podreperować budżet firmy. Czy tak się stanie? Czy pożyczki z KPO posłużą do ratowania niemieckiego giganta branży OZE? Dajcie znać, jak uważacie w komentarzu, a ja będę bacznie obserwował dla Was tę sprawę aż do konkretnych rozwiązań. Rewolucja w Argentynie. Czy nowy prezydent uratuje kraj? Javier Milei, ultraprawicowy libertarianin, który zobowiązał się do zniszczenia inflacji i przecięcia państwa piłą łańcuchową, zwyciężył w wyborach prezydenckich w Argentynie. Nowy prezydent uzyskał około 56% głosów w drugiej turze, pokonując tym samym swojego rywala, peronistę Sergio Massa, byłego ministra gospodarki. Triumf 53-letniego libertarianina i profesora ekonomii jest uznawany za polityczne trzęsienie ziemi, ponieważ znacząco przełamuje dotychczasowy układ polityczny w Argentynie. Kierunek, który obrała Argentyna, został przyjęty z zadowoleniem przez podobnie myślących polityków, takich jak były prezydent USA Donald Trump, który powiedział, że Milei uczyni Argentynę znów wielką. Również były przywódca Brazylii, Jair Bolsonaro, powiedział, że w Ameryce Południowej znów zabłyśnie nadzieja. Aby lepiej poznać argentyńską gospodarkę, Juana Perona i warunki ekonomiczne tego kraju, warto obejrzeć odcinek o Argentynie, który znajdziecie na kanale. W ramach mocnego streszczenia ich losów, w połowie ubiegłego stulecia produkt krajowy brutto na mieszkańca Argentyny zaliczał się do najwyższych na świecie. Ustępował nieznacznie jedynie Stanom Zjednoczonym i wyraźnie przewyższał poziom zachodnioeuropejski. Jednak przez niewłaściwe decyzje na szczeblach władzy i nieustanne spory wewnętrzne rozpoczęła się populistyczno-finansowa karuzela, która trwa w zasadzie do dzisiaj i za którą płacą obywatele, którzy na co dzień muszą stawiać czoła takim wyzwaniom jak ponad 142% inflacja, jaką odnotowano w październiku tego roku. To tylko jeden z wielu problemów, z którymi będzie musiał zmierzyć się Javier Milei. Przyszły prezydent bez wątpienia jest barwną postacią na argentyńskiej scenie politycznej. Czasem określany przez krytyków mianem El Loco, czyli szaleniec, Milei zapowiada drastyczne reformy. Między innymi rezygnację z lokalnej waluty, czyli argentyńskiego peso, na korzyść dolara amerykańskiego oraz wysadzenie banku centralnego, aby zablokować dalsze drukowanie pieniędzy, które jego zdaniem powoduje inflację. Zaproponował także ograniczenie świadczeń socjalnych i redukcję biurokracji, między innymi przez zamknięcie poszczególnych ministerstw, takich jak Ministerstwo Kultury, Kobiet, Zdrowia i Edukacji. W serii wywiadów po zwycięstwie wyborczym oznajmił także, że planuje prywatyzację argentyńskiego państwowego koncernu energetycznego YPF oraz publicznych nadawców. Nowy prezydent Argentyny jest zwolennikiem maksymalnej prywatyzacji i zupełnego ograniczenia roli państwa w gospodarce, dlatego będzie to ciekawy przypadek, którego losy warto obserwować i wyciągać z nich wnioski. Wszystko, co da się przekazać w prywatne ręce, zostanie przekazane. Stwierdził Milei, dodając, że przed prywatyzacją YPF należy go najpierw odbudować, nie określając jednak czasu trwania tego procesu. Nowo wybrany prezydent ogłosił również, że publiczne prace budowlane zostaną zredukowane do zera, a te już rozpoczęte zostaną wystawione na przetarg, by eliminować państwowe wydatki. W sferze społecznej Milei planuje m.in. złagodzić przepisy dotyczące broni, zniesienie legalizacji aborcji wprowadzonej w Argentynie w 2020 roku oraz zalegalizować handel i zakup ludzkich organów. Trzeba przyznać, że postulaty są bardzo ambitne, a niektóre mocno kontrowersyjne. Oświadczył, że zmiany, których potrzebujemy, są drastyczne. Nie ma miejsca na stopniowość, nie ma miejsca na kompromis. Zastosowanie programu szokowego to operacja skomplikowana politycznie. Przyjęcie ustaw i projektów wymagających kwalifikowanej większości będzie wymagało porozumienia z frakcjami peronizmu, co może sprawić Milei nie lada trudności. Jednak w argentyńskim narodzie widać wyraźne pragnienie zmiany, a wręcz postawienia wszystkiego na głowie, skoro obecny porządek od lat nie funkcjonuje należycie. Wybór prezydenta nie był podyktowany wielką sympatią do Milei, a raczej wyborem mniejszego zła. Społeczeństwo dotknięte dekadą gospodarczej stagnacji i różnorakimi nieudanymi planami stabilizacyjnymi postanowiło ukarać tradycyjne siły polityczne peronistów. Innymi słowy, w obliczu odrzucenia znanych rozwiązań, naród zdecydował się na przyjęcie tych nieznanych. Zatem czy postać Javiera Milei może odmienić losy skazanej na gospodarczy czyściec Argentyny? Jak uważacie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dolaryzacja gospodarki i pozbycie się poważnego problemu, jakim jest słabość peso, mogłaby stanowić znaczący krok na tej ścieżce. Dolar amerykański nadal jest globalną walutą rezerwową i cieszy się zaufaniem inwestorów. Podporządkowanie waluty lokalnej pod jego kurs już nie raz w historii sprawdzało się w planach stabilizacyjnych różnych krajów. Twarde waluty, takie jak dolar czy euro, mogą też sprawdzić się jako zabezpieczenie w finansach osobistych, kiedy złoty traci na wartości. Dlatego może warto rozważyć stworzenie własnej rezerwy walutowej. Jak wiecie, sam posiadam takową w euro, którą przechowuję na rachunku z codzienną kapitalizacją na platformie Freedom24. U tego brokera euro i dolary można też lokować na 3, 6 lub 12 miesięcy z oprocentowaniem do 4,5% w euro i do 6,16% w dolarze. Do tego z racji promocji wyłącznie dla bizonów z naszymi kodami możecie zgarnąć także do 10 bonusowych akcji o wartości od 3 do nawet $700 każda. Aktualne kody widzicie na planszy, a promocja obejmuje wszystkie konta otworzone od 1 września. Szczegóły rachunku i bonusów jak zwykle znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Natomiast w przypiętym komentarzu odpowiadam także na najczęściej zadawane pytania. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, bo tylko on uprawnia do promocji wyłącznie dla bizonów. Zmiany w Unii Europejskiej coraz bliżej. Parlament Europejski za rewolucją w traktatach. W środę w Parlamencie Europejskim eurodeputowani udzielili poparcia raportowi Komisji Spraw Konstytucyjnych proponującym istotne zmiany w traktatach unijnych. Tym samym ewentualne zmiany niewielką liczbą głosów przeszły kolejny etap akceptacyjny. Dla przypomnienia, oficjalnie modyfikacje mają na celu usprawnienie i zwiększenie spójności działań Unii, skupiając się głównie na reformie procesu decyzyjnego w Radzie Unii Europejskiej. Propozycje zmian zakładają m.in. rezygnację z dotychczasowej zasady jednomyślności w aż 65 obszarach polityki, co ma pozwolić na bardziej dynamiczne i stanowcze podejmowanie decyzji przez wspólnotę. Wśród kluczowych zmian znalazło się przeniesienie części kompetencji z poziomu państw członkowskich bezpośrednio na poziom unijny. Obejmie to wprowadzenie dwóch nowych dziedzin wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska i bioróżnorodności, a także rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które miałyby teraz obejmować takie obszary jak polityka zagraniczna, ochrona granic, zdrowie publiczne, obrona cywilna, przemysł i edukacja. Kolejnym istotnym elementem tych zmian jest plan wprowadzenia euro jako obowiązkowej waluty we wszystkich krajach członkowskich. Zaplanowano także zmniejszenie liczby komisarzy w Komisji Europejskiej do 15, co oznacza, że nie każde państwo członkowskie miałoby swojego reprezentanta. Raport przewiduje także uproszczenie procedury zawieszenia w prawach członka dla tych państw, które łamią fundamentalne wartości unijne, takie jak praworządność, demokracja, wolność, prawa człowieka czy równość, a także zmianę w systemie ważenia głosów w Radzie Unii Europejskiej. Zamiast obecnej większości kwalifikowanej, wymagającej zgody 55% państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65% ludności Unii Europejskiej, próg ludnościowy miałby spaść do poziomu 50%. Te zmiany niosą za sobą znaczące ryzyko dla suwerenności każdego kraju członkowskiego. W dotychczasowej wspólnocie to Niemcy i Francja pełnią rolę liderów, a nasi zachodni sąsiedzi w zasadzie wyznaczają kierunek dalszego rozwoju Unii. Budzi to niepokój zwłaszcza w kontekście obniżenia progu ludnościowego do 50%, bowiem Niemcy i Francja jako najludniejsze narody wspólnoty stanowią niemal 35% populacji całej Unii Europejskiej, co może znacząco zwiększyć ich wpływ na decyzyjność. Na chłodną logikę w takiej sytuacji europosłowie powinni stawiać na pierwszym miejscu dobro własnego narodu. Dlatego można było oczekiwać, że podczas głosowania znaczna większość opowie się przeciw wprowadzeniu tych zmian. Niestety jednak europosłowie znów zaskoczyli. Dokument został przyjęty niewielką przewagą głosów. Za jego wprowadzeniem opowiedziało się 291 europosłów, a przeciwko było 274. 44 wstrzymało się od głosu. Jak łatwo policzyć, zmiany zostały przegłosowane przewagą zaledwie 17 głosów. Jak zatem głosowali polscy europosłowie? Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski głosowali przeciw zmianie traktatów. Podobną postawę prezentowali reprezentanci Platformy Europejskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast Lewica głosowała za zmianami w traktatach. Z opublikowanych na stronie Parlamentu Europejskiego informacji wynika, że propozycje poparli Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kochut, Bogusław Liberacki oraz Leszek Miller. Marek Belka stwierdził, że nic niepokojącego się nie wydarzyło. Nie należy traktować poważnie tego, co mówi Mateusz Morawiecki. To, co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim, to początek pewnego procesu refleksji, natomiast nic się nie stało. Jak twierdzi Marek Belka, zmiany pomogą zacieśnić integrację europejską i zmniejszą prawdopodobieństwo gangreny politycznej Kaczyńskiego.
Zacieśnienie integracji europejskiej, a takie byłyby konsekwencje ewentualnych zmian traktatowych, uczyni gangrenę polityczną w stylu Polski Kaczyńskiego czy Węgier Orbana mniej prawdopodobną. Ale z tego powinniśmy się tylko cieszyć.
Zachowanie Marka Belki oraz reszty polskich europosłów jasno pokazuje ich oczekiwania względem dalszego rozwoju wydarzeń. Można nawet powiedzieć, że ich głosy zaważyły o wyniku głosowania. Propozycje zmian traktatowych przeszły na kolejny szczebel niewielką liczbą głosów. Gdyby polscy europarlamentarzyści zagłosowali przeciw tym zmianom, to głosów za byłoby jedynie 292, a przeciw 293. Ale jak twierdzi Marek Belka, nic wielkiego się nie stało. Tylko czy aby na pewno nic się nie wydarzyło. Skoro są to głosowania bez żadnego znaczenia, to po co w ogóle się odbywają? Oczywiście europarlamentarzyści nie zdecydowali jeszcze o definitywnej zmianie traktatów. To przedsięwzięcie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Unii Europejskiej, której na razie brakuje. Jednak sam fakt rozpoczęcia tego typu dyskusji na poważnie i kierunek, w którym zmierza obecnie Unia, rodzi pytania i wątpliwości co do słuszności obranego kursu. Jasne jest, że tak zwane weto jednego z państw zawsze może otwierać bramkę do hamowania zmian i paraliżu decyzyjnego we wspólnocie. Uproszczenie procesu podejmowania kluczowych decyzji miałoby oczywiście swoje plusy, ale czy ktokolwiek wierzy w to, że decyzje odnośnie polskiego przemysłu, edukacji czy zdrowia obywateli zapadające na szczeblach unijnych byłyby dla nas korzystne? A może powinniśmy pozwolić na coraz większą centralizację władzy dla dobra dalszego rozwoju wspólnoty? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Przypominam o ofercie partnera Freedom24, dostępnej dla bizonów jedynie po kliknięciu w link w opisie filmu. Warto także subskrybować kanał, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, a my widzimy się już za moment w jednym z poprzednich odcinków, które znajdziecie wokół mnie, a jeśli nie, to dopiero za tydzień, w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!